Mieliśmy tutaj wczoraj uroczystość ślubną i wszyscy jednym głosem wołali. To był piękny ślub. Przyjdzie taki czas, nie wiem jak często o tym myślimy i czy w ogóle o tym myślimy, ale kiedyś odbędzie się najpiękniejszy ślub w dziejach wszechświata. Na ślubnym kobiercu stanie Boży Syn, ten, który stworzył świat i wszechświat. I to, co wiemy i czego nie wiemy, i co rozumiemy i czego nie rozumiemy, a przede wszystkim to, czego nie rozumiemy, bo to, co rozumiemy, to jest tyle, a to, czego nie rozumiemy, to są obszary. One nie mieszczą się w ludzkim umyśle, dlatego trudno w ogóle na ten temat się wypowiadać. Ale ostatnio Ameryka fascynowała się tym, że odkryli kolejną nową planetę już poza naszą galaktyką. A więc ten świat jest większy i dużo większy niż nam się kiedykolwiek wydawało i będzie wydawało. I na ślubnym kobiercu stanie ten, który ten świat, wszechświat, galaktyki, przestrzenie, ale też ludzi stworzył. To, co jest niepojęte w tej historii, które się wydarzy dopiero, to, że oblubienicą tego króla królów, pana panów, będą ludzie. Chciałoby się powiedzieć, zwykli ludzie, a może zwykli, którzy przestali być zwykli, w Chrystusie stali się niezwykli. Pan Bóg zrobił coś w życiu człowieka, w życiu tych, którzy zostali zbawieni, którzy narodzili się na nowo, że ci zwykli ludzie stali się ludźmi, o których Biblia w jednym miejscu mówi tak. Ci, których świat nie był godzien. Jesteś częścią tej oblubienicy? Jesteś zaproszony. A wiecie, z zaproszeniem to jest tak. No, wspomniałem, tu wczoraj było wesele. No, takie wesele się zaprasza. Ale każdy zaproszony miał możliwość nie przyjść. Odrzucić to zaproszenie. Pan Jezus zaprasza cię do siebie, do swojego domu, do swojego królestwa. Tak naprawdę w czasie łaski tych, których Pan Jezus zaprasza, to zaprasza ich do tego, żeby stali się częścią tej oblubienicy, która stanie u boku króla na niebiańskim weselu, na ślubnym kobiercu. I miliony, miliardy, niezliczone ilości ludzi i aniołów będą patrzeć, będą podziwiać. I byłoby straszną rzeczą myśleć o tym, że mogłem tam być i stanąć na tym ślubnym kobiercu. A teraz stać i patrzeć z boku i żałować się. Żałować, smucić się. Otóż nie musisz. Nie musisz żałować, nie musisz się smucić, ale musisz się na nowo narodzić. Bo kto się nie narodzi na nowo, nawet nie zobaczy Królestwa Bożego. To będzie piękny dzień. Ludzie wczoraj cieszyli się. Wielu mówiło, to było niezwykłe nabożeństwo, takie szczególne, takie błogosławione, ale tamto, jak niebo jest wyższe nad ziemią, tak tamten ślub będzie wyższy nad tym, który oglądaliśmy wczoraj. Tematem dzisiejszego kazania jest, gdzie jest twoje serce? I nie mów mi, że tu. Tak, no, medyk by ci powiedział, twoje serce jest tu. My dzisiaj mówimy o niebiańskich rzeczach, o duchowej rzeczywistości. My mówimy o czymś, co nie bez powodu jest porównane do serca. Wiecie, że serce to fizyczne jest pierwszym organem, który zaczyna pracować samodzielnie. Kiedy Bóg cię stwarza i ty jeszcze o niczym nie masz bladego pojęcia, nawet mamusia kochana nie ma bladego pojęcia o tym, co się dzieje, to jest 22 dzień. I pierwszy organ, który zaczyna pracować samodzielnie, to jest serce. A wiecie, co się dzieje, kiedy przestaje pracować? Nie żyjesz. Pracuje od 22 dnia życia do końca, do śmierci. Jest częścią ciebie. Pracuje i wydaje się, że tej pracy nie ma końca. Każdy z nas wie, że jak się zmęczy, to przychodzi wieczór i ta rzecz, której najbardziej chcesz, to iść odpocząć, położyć się spać. Ile odpoczywasz? 6 godzin? 7 godzin? 8 godzin? No niektórzy więcej, niektórzy mniej. Wiesz, ile odpoczywa twoje serce? Kilka milisekund między jednym pompnięciem i drugim. Kilka milisekund. I tak całe życie pompuje, pompuje, pracuje. Powoduje, że żyjesz. Z kimś rozmawiałem ostatnio i mówi mi, no to słowo jest użyte 3 razy w Piśmie Świętym. Pismo Święte to 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. I są słowa, które w całym Piśmie Świętym, w całych 66 księgach są użyte 3 razy, niektóre 5 razy. Słowo serce jest użyte mnóstwo razy. Nawet nie usiłowałem się tego policzyć. Mnóstwo razy. Jest w naszym duchowym życiu coś takiego jak duchowe serce. My w ogóle nie myślimy teraz o tej pompie, za którą jesteśmy serdecznie Panu Jezusowi wdzięczni. Jak ta pompa pompuje tak bez szwanku, bez przeszkód, to jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, mamy siły, możliwości. Prawie chciałoby się powiedzieć nieograniczone. Ale jest coś takiego jak duchowe serce i nasze pytanie dzisiaj brzmi, gdzie jest twoje serce? Kolejne pytanie brzmi, jakie jest twoje serce? W jakim stanie jest twoje serce? W jakim miejscu jest twoje serce? Kiedy Pan Jezus zaczął swoją publiczną działalność, tak to nazywamy, czyli miał 30 lat i dochodzi do czegoś, co jest opisane w 5 rozdziale, czy zaczyna się w 5 rozdziale Mateusza. To jest kazanie na górze. To jest kazanie, o którym mówi się bardzo dużo i niektórzy nawet nazywają to mową tronową króla. Przyszedł król wszechświata, ale w ludzkim ciele. Ludzie jeszcze tego nie rozumieją, że przyszedł król wszechświata. A Pan Jezus prezentuje swoje królestwo. Pokazuje ludziom, którzy przez całe życie żyli w oparciu o Stary Testament i mieli jakieś tam jakąś wiedzę, jakieś zwyczaje, jakieś zasady. Czegoś przestrzegali, coś mieli przestrzegać, ale nie przestrzegali. A Pan Jezus przyszedł i przynosi coś zupełnie nowego. Powiedział nam to w jednym miejscu, oto wszystko nowym nowym czynie. I nasze życie to ma być coś nowego. My nie przychodzimy do kościoła, żeby się trochę poprawić. Niektórzy przychodzą do kościoła, są takie kościoły, czy bardziej byśmy powiedzieli organizacje religijne, i one całe życie starają się, żeby ludzi trochę poprawić, żeby ten złodziej kradł trochę mniej, żeby ten kłamca kłamał trochę mniej, żeby cudzołożnik cudzołożył trochę mniej, żeby to zło i grzech w życiu człowieka maksymalnie zminimalizować. Pan Jezus powiedział, ja to już zacytowałem dzisiaj, to, co przynosi On ze sobą, to On królestwo, nowe królestwo, to królestwo, które nazwał i powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata, to powiedział, musisz się na nowo narodzić. Czyli my niczego nie poprawiamy w Kościele. My nie chcemy jakiegoś make-upu sobie zafundować po to, żeby zmarszczek nie było widać, żeby kłamstwa nie było widać, żeby różnych innych złych rzeczy nie było widać. To nie ma znaczenia, co widzą ci, którzy siedzą z twojej prawej i lewej strony. Wiecie, co jest napisane w Biblii? Bóg patrzy na serce. Znowu serce. Bóg patrzy na serce. Dlatego w tym wielkim przemówieniu, w tym, kiedy Pan Jezus usiadł na górze, a tłumy przyszły, aby Go słuchać, to jedną rzecz nam powiedział o sercu. Wiecie co? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jakie masz serce? Masz czyste serce? To jest dzisiaj pytanie i temat do rozważania, zastanowienia się, temat do spojrzenia w lustro. Czy moje serce jest czyste? Czy Bóg je widzi jako czyste? To nie ma znaczenia, jak ty siebie widzisz. Znaczenie ma, jak Bóg ciebie widzi. Job mówi, a jak wypadniesz, kiedy On cię przejrzy? Ludzie w swoich oczach często wypadają dobrze, ale dzisiaj pytanie jest i powodem naszego kazania jest to, żebyśmy mieli taką rzetelną wiedzę na swój temat, na temat stanu swojego serca. I rzecz, która gdzieś tam, którą zauważyłem też, przyglądając się temu tematowi, to jest myśl, ona może niekoniecznie jest fajna, przyjemna, może jest trochę trudna, ale jest bardzo prawdziwa, że jeżeli twoje serce było w dobrym miejscu, 2 lata temu, wtedy, kiedy się nawracałeś, 5 lat temu, to nie znaczy, że to jest stan, który już pozostanie do końca życia. Bardziej niż czegokolwiek strzeż, czego? Swojego serca. Serca pochodzą złe myśli, tam się rodzą kradzieże, oszustwa, cudzołóstwa. No, ale nie u nas, nie? My jesteśmy nowym stworzeniem. U nas nie, nas to nie dotyczy. W Księdze Dziejów Apostolskich jest jeden z najpiękniejszych tekstów, jakie o Kościele można znaleźć. Bardzo go lubię. Mógłbym go cytować w nieskończoność, ale wtedy wszyscy myśleliby, że mam sklerozę. Ale to jest taki tekst, który warto cytować, pamiętać, wracać do niego. 4:32 dzieje. U tych wszystkich wierzących, no to jest szczyt moich marzeń. To jest Kościół, który chcę widzieć. To jest coś, co jest największym pragnieniem, głębokim pragnieniem mojego serca. Być w Kościele, być częścią Kościoła, pracować w takim Kościele, gdzie u wierzących jest jedno serce. Gdzie jest nas tutaj kilkudziesięciu i no, gdybyśmy mieli lepsze mikrofony niż mamy, mamy niektóre bardzo dobre, ale gdybyśmy mieli takie bardzo, bardzo, bardzo dobre i takie specjalistyczne, to byśmy usłyszeli, że tyle ile nas tu jest, tyle jest tych bić serca. One wszystkie sobie biją. Ale w tym duchowym znaczeniu można dojść do takiego stanu i pierwszy Kościół miewał takie chwile. I dzisiejszy Kościół może miewać takie chwile, a to jest wybór. I to nie jest wybór jednego człowieka. To musi być wybór każdego. To wszyscy, jeżeli na sali jest 40 ludzi, to 40 musi to zdecydować, a jeżeli jest 400, to 400 musi to zdecydować, żebyśmy byli Kościołem, w którym jest jedno serce. I jedna dusza. Oni mieli jeden cel, jeden kierunek, jedno pragnienie. Wszyscy myśleli podobnie. To jest taki ideał Kościoła pokazany nam, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy zdążać. Jak ktoś gdzieś chce podróżować, to otwiera sobie mapę. Kiedyś taką zwykłą, teraz często jakąś wirtualną, ale dalej mapę. Pokazuje sobie, to jest ten punkt, do którego zmierzamy. Nie? I zostało nam to pokazane w Piśmie Świętym, że te rzeczy są możliwe, że Pan Bóg nas do tego zaprasza, żebyśmy pomimo tego, że tych organizmów jest wiele, żebyśmy byli jednym sercem i jedną duszą, bo niektórzy to tak... Jeżeli tylko fizycznie chcą patrzeć na to wesele baranka, o którym dzisiaj wspomniałem, to tak trochę jakoś z takim niezrozumieniem tego słuchają i patrzą, ale to jak, będzie jeden oblubieniec i cała rzesza ludzi i to jeszcze mężczyźni i kobiety? No, do duchowych rzeczy trzeba duchową miarę przykładać. I tu jest, gdybyśmy mówili, czy myśleli o tym pierwszym kościele, tam było tysiące ludzi, pamiętacie? Piotr głosi jednego dnia, no, dla nas to jest dzisiaj jakby może nawet nie zrozumiałe i trudne do uwierzenia, ale Piotr zaczyna głosić i nawraca się 3000 ludzi. A potem przy następnej okazji zaczyna głosić i ta liczba wzrasta do 5000. Ale o tych tysiącach, bo my nie, tak naprawdę nie wiemy, ile tu tych tysięcy jest, ale jest napisane u tych wszystkich wierzących. Było jedno serce i jedna dusza. Czyli w tym duchowym zrozumieniu ci wszyscy stają się jedno w Chrystusie. No i tak jak na weselu, czy częściej w bajkach się mówi, a potem żyli długo i szczęśliwie. No i wiecie, ani w życiu, ani w kościele to tak z automatu nie idzie. I to nie jest tak, że my dzisiaj chcemy się straszyć i coś. Nie, ale chcemy znać prawdę, chcemy głosić prawdę, chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. I ten stan, który był... W tym momencie ten taki ideał, który jest nam pokazany, wyświetlony, taki potężny baner, który pokazuje nam, tam jest napisane, zobaczcie, Kościół może do tego dojść. Kościół może mieć jedno serce i jedną duszę. Ale jest napisane w Biblii, że diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. I tam, gdzie diabeł widzi jedno serce i jedną duszę. Tam, gdzie diabeł widzi wspólnotę, która żyje w przyjaźni, miłości, w relacjach, w takim cieple, że siedzimy, jest nas iluś tam, mamy wrażenie, że jesteśmy jednym sercem i jedną duszą i gdzieś tam służymy razem, jedziemy razem, pracujemy razem, odpoczywamy razem, cieszymy się sobą. Ale jest jeden, który z tego się nie cieszy. Jak jesteśmy w takim dobrym czasie w Kościele, to się bardzo, bardzo z tego cieszymy. Ale jest jeden, który nigdy się z tego nie cieszy. On się cieszy wtedy, kiedy wszyscy są obrażeni, skłóceni, pogniewani, nieszczęśliwi, niewyspani, obrażeni. Co by tu jeszcze wymyślić? Też. Bo diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. Kiedy wszyscy są w tej takiej, w tym takim dobrym miejscu, pełni szczęścia. Kościół jest w takim miejscu, że taki nasz brat w Chrystusie, bogaty brat w Chrystusie, miał majątek, miał dom, miał posiadłość i powiedział, no w naszych czasach jest tyle ludzi biednych, głodnych, tymi, którzy się nawracają, no to Cesarstwo Rzymskie się nie opiekuje, nie? Tam są inne priorytety w Cesarstwie Rzymskim. Było wiele biedy, głodu, wdów zaniedbanych i Kościół zawsze miał o nich troskę. I taki lewita jeden, nasz brat w Chrystusie, my go nie pamiętamy, on żył dawno, ale powiedział, ja właściwie no, mam całą tą posiadłość, ale ja nie mam czasu się tym zajmować, nie mam czasu tam pola obsiewać. Jest tyle służby w Kościele, my idziemy, może on już tak zaczynał jak Paweł, że się przemieszczał, że głosił Ewangelię, że właściwie jedyną jego troską to było Królestwo Boże i to, żeby się krzewiło i żeby było głoszone. I tak sobie pomyślał, no ten cały mój majątek to jest taka kula u nogi. Muszę tylko o tym myśleć, muszę podatek rolny zapłacić, muszę jeszcze coś tam. A tylu ludzi jest w potrzebie. Poszedł, sprzedał to wszystko, co miał. Położył u nóg apostołów i powiedział, bracia, macie mądrość i namaszczenie od Boga. Decydujcie, kto, czego, ile potrzebuje. I taki Kościół był błogosławiony i z pewnością o wiele, wiele więcej ludzi tak robiło. I chyba dochodzę do kazania sprzed tygodnia, czy nie całkiem. Ananiasz, Safira. Ja nie chcę się dzisiaj nimi zajmować, ale Ananiasz i Safira widzieli, co się wydarzyło. Widzieli ten podziw ze strony zwykłych ludzi, tych biednych ludzi, dla których majątek przez całe życie był marzeniem, ale takim nieosiągalnym. I oni sobie myślą tak, my całe życie marzymy o tym, żeby coś takiego osiągnąć, a on to ma i tak lekką ręką się tego pozbył po to, żeby nam, biednym, pomóc. Wielu ludzi podziwiało Józefa, którego nazwali Barnabą. I byli ludzie, którym zaimponowało to, że ludzie go szanowali, że tak, no, taki, no, wzbudzało to taki podziw. Józef nie zrobił tego, żeby go podziwiali, żeby go chwalili, ale w życiu Ananiasza i Safiry coś się wydarzyło. I wiecie, co tu, jakie pytanie Piotr zadaje w tej przykrej sytuacji, która się wydarzyła, czyli że Ananiasz i Safira sprzedają majątek, ale część zachowują dla siebie, kłamiąc, że to wszystko, a to nie wszystko. Czym to omotał szatan serce twoje? Szatan przychodzi do serca. Kilka wierszy wcześniej czytaliśmy, że u tych wszystkich to co to znaczy, że u Ananiasza i Safiry też? No też, no wszystkich, to jest wszystkich. Zobaczcie, można być tydzień temu w dobrym miejscu, można być miesiąc temu w dobrym miejscu, Ale przychodzi zły i tu jest wyraźnie napisane, czym to omotał szatan twoje serce. Czyli z tego dobrego miejsca, w którym byli, zostali przez jakieś myśli, przez jakieś podpowiedzi, na które się otworzyli, ściągnięci w dół. Dlatego jest napisane, żebyśmy bardziej niż czegokolwiek strzegli swojego serca. To nasze czyste serce, ono jest bardzo ważne, bo ono pozwala nam stanąć przed Bogiem. Już pierwszy tekst czytaliśmy. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest wielka obietnica. To jest też takie niezwykłe zaproszenie do tego, że można Boga oglądać, można zbliżyć się do Boga tak bardzo, jak bardzo to jest możliwe. Ale trzeba mieć do tego czyste serce. Jest taki tekst w pierwszym liście Jana i mówi tak, czy 18. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem. To jest nawiązanie do tego, czym wcześniej Jan się zajmuje. Jan to apostoł miłości. Jan przede wszystkim żyje miłością, miłuje, myśli o miłości, nauczał o miłości, bo miłość jest taką rzeczą jak serce. Te rzeczy są ściśle ze sobą związane. Jak mówimy o miłości, to zaraz gdzieś tam ludziom się malują jakieś serduszka. Te rzeczy są bardzo ściśle ze sobą związane. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serce. Serce może być niespokojne. Serce może być w zamieszaniu. Serce może być biło ci kiedyś serce szybciej niż normalnie? Jeżeli normalnie ci bije serce, to już powiedziałem, to odpoczywa tylko kilka milisekund. A jak ci serce tak bije, że ci się wydaje, że ci z klaty wyskoczy z jakiegoś powodu, z różnych powodów, z jakich powodów szybciej bije serce? No, tym, co tu siedzieli wczoraj, to chyba szybciej, że Angelika, no też. Ale tym, co tu siedzieli też wczoraj, no myśmy widzieli, jak im te serca... Miłość może być tym, co powoduje, że twoje serce szybciej bije, ale niestety nie tylko miłość, nie? Jak wielki wysiłek pokonasz, serce ci, jak strach straszny przeżywasz. Dlatego tak wiele razy w Biblii jest napisane, nie bój się. Strach powoduje, że to twoje serce, które przez Boga jest stworzone, żeby biło w określony sposób, ono ci chce z klatę wyskoczyć, chce ci tą klatę rozerwać, bo już się tam nie mieści. A okazuje się, że to strach powoduje, że ono tak bije. Nie wiem, czy to już mówiłem ostatnio. Wiecie, że ludzie, którzy żyją w strachu, częściej zapadają na choroby? Dlatego ten świat nas tak strasznie straszy. Każde wiadomości zaczynają się od tego. Tylu chorych, tylu takich, tak niebezpiecznie. Jak tego nie zrobisz, to jutro umrzesz. Diabeł chce, żeby ludzie żyli w strachu, w strachu, w strachu. Wtedy to twoje serce, ono bije nie wiem ile razy bardziej niż normalnie, niż jest do tego przeznaczone. Ale wiesz, jeżeli masz samochód i jeździsz non-stop na 5000 obrotów albo więcej, no to kiedyś ten samochód tego nie wytrzyma. Nie? Ludzkie serce nie jest stworzone po to, żeby ciągle z powodu strachu i innych rzeczy, żeby rozrywało twoją klatę. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serce. Całkiem niedawno u nas ktoś cytował te psalmy, które mówią o tym błogosławieństwie przyjścia do domu Bożego. Wolę raczej stać na progu domu Bożego. Lepszy jeden dzień, śpiewamy taką pieśń, bardzo ją lubię. Lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach niż gdzie indziej 1000 dni. Wiecie czemu? Tu przychodzimy uspokoić swoje serce. W tygodniu pracodawca, policjant, wredny sąsiad, mnóstwo ludzi i okoliczności powoduje, że Twoje serce jest niespokojne. A Pan Bóg zaprasza Cię do domu Bożego po to, żeby uciszyć. Tak we mnie jest spokojne moje serce. Pamiętacie taki psalm o spokojnym sercu? Pamiętacie, jaki obraz tam jest użyty? Jak dziecko odstawione od piersi swojej matki. No nie ma dla dziecka lepszego momentu, niż kiedy jest syte, spokojne. Czuję, jak serce mamusi bije. Dziecko to bardzo odczuwa, reaguje. To bicie matczynego serca. Zobaczcie, cały czas wszędzie to serce się to dziecko jeszcze prawie nic nie rozumie. Ale ono dobrze rozumie, co się dzieje, jeżeli to serce mamusi bije w takim dobrym rytmie. I dziecko jest niespokojne, kiedy ten rytm serca matki przyjdzie pijany ojciec, przepraszam za ten obraz, ale to się zdarza. I wtedy serce matki znowu chce z klatki piersiowej wyskoczyć, a dziecko to czuje. My potrzebujemy, żeby mieć przed Nim uspokojone serce. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż nasze serce. Tu jest ciekawa rzecz zapisana w tym miejscu, bo czasami jest tak, że nasze serce nas oskarża i powinno, tak? Kłamiesz, serce powinno cię oskarżać. Plotkujesz, serce powinno cię oskarżać. Kradniesz, serce powinno cię oskarżać. Ale jest jeszcze jeden typ oskarżenia, który przychodzi do życia wierzącego człowieka, ale na niego powinniśmy umieć właściwie zareagować. Pamiętacie z Biblii, kto jest oskarżycielem braci? Szatan. I czasami jest tak, że jesteś w dobrym miejscu, a szatan użyje tego, śmego, kogoś, czegoś. I twoje serce jest wzburzone, twoje serce jest niespokojne. Ty czujesz się taki oskarżony. Niby jesteś w dobrym miejscu, a nie masz pokoju. I Bóg na to ma rozwiązanie. Bo gdyby cię w ten sposób oskarżało serce, czyli to oskarżenie przychodzi z zewnątrz, ale ono jest nieuzasadnione. Bóg jest większy niż nasze serca. I wie wszystko. Umiłowanie, jeśli nas serce nie oskarża, czyli musimy się uporać z tym. Z jednym i drugim oskarżeniem musimy się uporać. Czyli jeżeli nas serce oskarża i powinno, bo skłamałem, bo ukradłem, bo zgrzeszyłem, serce powinno mnie oskarżać. Muszę się z tym uporać. W jaki sposób się z tym muszę uporać? Kto kradnie? Niech kraść przestanie, tak mówi Pismo Święte, nie? I to dotyczy każdego grzechu. Biblia mówi, że my mamy grzech porzucić. Biblia mówi, że grzech nad nami panować nie może i nie będzie, jeżeli my go nie dopuścimy do swojego serca, ale żeby coś takiego przyszło, to my musimy to serce na to coś otworzyć. Tak jak Ananiasz i Safira otworzyli swoje serce na ten rodzaj prestiżu, nawet nie wiem jak to nazwać, ale oni chcieli mieć to coś, chcieli, żeby na nich był skierowany ten podziw, który jest skierowany na Józefa, ale ich nikt nie podziwia, a oni chcieliby być podziwiani. Oni otworzyli swoje serce na coś, co nie jest Boże, na coś, co nie jest czyste, na coś, co nie jest święte. A więc jest czas, kiedy możemy być w dobrym miejscu, ale przychodzi zwodziciel, kusi nas, a myśmy to serce na coś otworzyli. Z tym musimy się uporać. Czyli kto kradnie, niech kraść przestanie. I tak z każdym jednym grzechem musimy się uporać. Jeżeli się uporaliśmy, to tu jest wyraźnie napisane, możemy, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Jeżeli nas oskarża, wtedy nie stajemy śmiało przed Bogiem. Wtedy... A może dzisiaj nie pójdę do zboru. Mam super alibi. A jak nie mam, to coś wymyślę. Wiecie, to nie jest trudne coś wymyślić. Grypa żołądkowa, dziecko chore, teściowa w szpitalu, cokolwiek. Każdy pretekst jest dobry. Są chwile, kiedy nam się nie chce stanąć przed Bogiem. Ale ja chcę, żebyśmy stawali przed Bogiem. I nie możemy stanąć przed Bogiem śmiało, tu jest napisane, śmiało stanąć przed Bogiem. Nie możemy śmiało stanąć przed Bogiem, jeżeli nasze serce jest zanieczyszczone. Ale też trudno nam stanąć przed Bogiem, jeżeli przyszedł oskarżyciel i nam namieszał i czujemy się źle i właściwie nie wiemy, to dobrze czy niedobrze, czy jestem we właściwym miejscu. Bóg jest większy. Jeśli by nas oskarżało serce, to my tylko musimy zweryfikować, czy to jest fałszywe oskarżenie. Musimy stanąć przed lustrem słowa i pomyśleć o tym, jak wypadnę, kiedy On mnie przejrzy, czyli tu w porządku, tu w porządku, tu w porządku. Jeżeli jest w porządku, mogę śmiało stanąć przed Bogiem. Po co stajemy przed Bogiem? Całe nasze życie, całe nasze błogosławieństwo w ten sposób się odbywa, rozgrywa. Stajemy przed Bogiem i wtedy rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Bóg wysłuchuje modlitwy. Nawet jeżeli idziemy doliną cienia śmierci, czasami przechodzimy z różnych powodów. My tego dzisiaj nie wiemy. Ja wczoraj na ślubie mówiłem o tym, że Zachariasz i Elżbieta, z jednej strony Biblia mówi o tym, że to byli niezwykli ludzie, a z drugiej strony patrzymy i oni żyją tyle lat bez Bożego błogosławieństwa. W Izraelu dzieci to było najbardziej widoczne błogosławieństwo ze wszystkich błogosławieństw, jakie przychodziły. I to było piętno dla kobiety w Izraelu nie mieć dzieci. I Elżbieta żyje świętym życiem. Zachariasz wchodzi do świątyni. To był trudny czas dla Izraela. Ale on wchodzi do świątyni, on gorliwie się modli, wchodzi tam z bojaźnią Bożą, ma wokół siebie mnóstwo bogobojnych ludzi, którzy wtedy, kiedy on jest w świątyni, modlą się za niego. Wiecie, wtedy ludzie, a szczególnie arcykapłan do miejsca najświętszego wchodził, pamiętacie jak? Z bojaźnią i ze drżeniem. Chyba coś, czego dzisiejszemu Kościołowi brakuje. Za mało bojaźni Bożej jest w czasach, w których żyjemy. Ale oni wiedzieli, dlaczego z taką bojaźnią tam wchodzą. Bóg nie toleruje i nigdy nie będzie tolerował grzechu. Gdyby się okazało, że coś jest w porządku, to arcykapłan zostałby nieżywy w miejscu najświętszym. Wchodzi Zachariasz. Ludzie modlą się, wołają do Pana, wspierają Go w modlitwie, są takim posileniem dla Niego. Elżbieta w domu się modli, bogobojna kobieta, ale ich życie wygląda, jakby było pozbawione błogosławieństwa. Wiecie, dopiero na ten wczorajszy ślub odkryłem, dlaczego tak było. Pan Bóg i dla swojego Syna, Pana Jezusa, i dla Jana Chrzciciela, który miał utorować jego drogę, wybrał bardzo, bardzo, bardzo szczególnych rodziców. Przepaczył cały świat i do Marii powiedział tak: Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Jest tyle kobiet w Izraelu, ale ciebie jedną, jedyną Bóg wybrał do tego, żebyś była ziemską matką Syna Bożego. Wyjątkowe wyróżnienie. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakim świętym i bogobojnym życiem żyła ta kobieta, ale Bóg ją wybrał. Ale w tym czasie, kiedy miał przyjść Mesjasz na świat, odrobinę wcześniej musiał przyjść ten, który torował drogę dla niego. Ten, który miał wyprostować to, co krzywe, który miał wyrównać to, co było nierówne. I to miał być Jan Chrzciciel. Ten głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę, Mesjasz nadchodzi. I wiecie, i dla Jana Chrzciciela Bóg chciał wybrać i wybrał najlepszych rodziców. I tych rodziców wybrał już dużo wcześniej. Znaleźli łaskę w oczach Bożych. Pan Bóg stwierdził, nie ma lepszych rodziców dla Jana Chrzciciela niż Zachariasz i Elżbieta. Bardziej bogobojnych, świętych, czystych. No ale Jan Chrzciciel nie mógł się urodzić 20 albo 30 lat wcześniej przed nadejściem Mesjasza. Pamiętacie, ile się wcześniej jakie tam były? Tam miesiące. Bardzo krótka różnica czasu była między tym, kiedy urodził się Jan Chrzciciel. Pan Jezus. I z tego powodu Zachariasz i Elżbieta musieli bardzo długo czekać, bo Jan nie mógł się urodzić wcześniej, a nie było dla niego lepszych rodziców. I wiecie, z perspektywy człowieka to wyglądało, że Pan Bóg ich zostawił, zapomniał, że nie jest wierny swojemu słowu, ale Pan Bóg nie zapomniał, nie zostawił, jest wierny swojemu słowu, ale znalazł sobie ludzi według swojego serca do tego zadania. Pamiętacie, dużo, dużo wcześniej w Izraelu bardzo różnie się działo. Raz lepiej, dziś nie raz gorzej. My takie powiedzonko mamy, raz lepiej, raz gorzej. Nie? W Izraelu to było tak, raz lepiej, dziś nie raz gorzej. I w takim okresie trudnym Pan Bóg powiedział: znalazłem Dawida. Co tam jest napisane? Człowieka według mojego serca. Według mojego serca. Pan Bóg ma serce. I w tym sercu ma wyobrażenia na temat tego, jak powinien wyglądać król Izraela, jak powinni wyglądać starsi w kościele, jak powinni zachowywać się młodsi. Wszystko jest w Bożym sercu. Tylko pytanie, czy nas to w ogóle obchodzi? Czy myślimy o tym, kiedy Boże serce płacze? Żeby myśleć o tym, co czuje Jego serce, nasze musi być we właściwym miejscu. Dlatego Dawid, kiedy to zrozumiał, kiedy zobaczył, do jakiej odpowiedzialności został postawiony, nie, pamiętacie, jak się modli? Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Wiecie, skąd bierze się czyste serce? Z wyborów i modlitwy do Boga Wszechmogącego. Wybory to ty otwierasz swoje serce po to, żeby całe zło i grzech mogło stamtąd wyjść. A potem modlisz się: Panie Jezu, oczyść moje serce. Niech święta krew Syna Bożego, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, niech mnie oczyści, omyje. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Otwierasz swoje serce, wyrzucasz z tego serca wszystkie śmieci, pożądliwości, zazdrość, gorycz, każdą złą rzecz, która tam jest. Jak już z tego serca wyrzucisz wszystko, co tam nie należy, to teraz modlisz się: Panie Jezu, oczyść moje serce. Niech przyjdzie Twoja święta krew, niech mnie serce czyste stwórz we mnie, o Boże, bo serca Ci nikt nie oczyści. Nie ma takiego czyściwa, nie ma takiego związku chemicznego, nie ma niczego we wszechświecie poza krwią Syna Bożego, która mogłaby oczyścić Twoje serce. A więc Bóg to musi zrobić, Bóg to musi stworzyć. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. A jeżeli mam już to czyste serce, to błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Umiłowani w Kościele Pana Jezusa, wierzący bracia i siostry z Ruptawy i nie tylko, i ci wszyscy, którzy nas słuchają i będą słuchać, umiłowani. Jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. No i tu jest to najpiękniejsze, co mogło przyjść. I otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. Wiecie, jaką to perspektywę otwiera? Przed Tobą, przed Kościołem, przed lokalnymi wspólnotami. Wiecie, czyste serca wierzących ludzi to jest największy dar, to są najbardziej otwarte drzwi. Kościół czasami modli się, żeby drzwi były otwarte. Znajdujemy takie teksty w Piśmie Świętym, bardzo je lubimy. Pan Bóg mówi: oto sprawiłem, że drzwi przed Tobą otwarte. Wiecie, kiedy te drzwi się będą otwierać? One są zamknięte dla nieczystych serc. One są zamknięte dla niespokojnych serc. One są zamknięte dla serc, które nie ufają. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, to nie jest obietnica tylko na wieczność. Na wieczność oczywiście też. Ale jeżeli chcesz Boga widzieć bardziej niż wszyscy wierzący ludzie, niż którzy wokół ciebie żyją, potrzebujesz do tego czystego serca. Umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy. A to jest przykazanie Jego, abyśmy uwierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się nawzajem. I to uwierzenie w imię Jezusa Chrystusa, to jest cała ta tajemnica, bo tego nikt poza Nim nie zrobi. Bo czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Pan Jezus jest Bogiem. On może to czyste serce w nas stworzyć. To Jego krew i tylko Jego krew może nas oczyścić. Bez rozlania krwi nie ma przebaczenia, mówi Pismo Święte. A więc odpowiedzią na naszą potrzebę, na nasze pragnienie, też na to otwarcie drzwi dla Bożego błogosławieństwa jest czyste serce wierzących ludzi. Spójrzmy czasami w swoje serca. Czasami długo nam to trwa. Czasami bardzo głupio musimy zapłacić wysoką cenę. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 15 jest napisane, że ojciec miał dwóch synów i w jakimś momencie, z jakiegoś powodu, temu synowi było tak średnio w domu. Pomyślał sobie, gdzieś tam jest przede mną wielki świat, oświetlone miasta, puby, gdzie będą mnie chętnie witać. Spróbuję tego. Ojcze, daj mi tą część majątku, która mi przysługuje. A potem znamy historię, bo on pojechał daleko, roztrwonił wszystko. Wiecie, no pieniądze mają to do siebie, że topnieją szybciej niż każdy lud na świecie. I stopniały. Potem już nawet nie miał na chleb. Żył między świniami i nie ma gorszego poniżenia dla Żyda niż obecność świń. To jest, dla nich jest to obrzydliwe. On te obrzydliwe dla siebie zwierzęta karmił. Wiecie co jeszcze? W bonusie. Chciał się najeść tego, co świnie jedzą, ale nie było mu wolno. Do takiego miejsca doprowadził się człowiek, który kiedyś żył w domu ojca, w bogatym domu ojca. Wiecie, co jest piękne w tej historii? Że on kiedyś wejrzał w swoje serce. Umiał, zdobył się na to, jakkolwiek byśmy to nazwali, spojrzał w to swoje serce i mówi, ludzie, ale jestem głupi. Najemnicy w domu mojego ojca mają tak, wszystkiego w obfitości. A ja, syn, dziedzic, jem ze świniami, no, chciałbym jeść ze świniami, ale mi nie wolno. Wejrzał w siebie. Bracia i siostry, to czym dzisiaj chcemy, możemy, powinniśmy, byłoby dobrze, gdybyśmy zakończyli, to taką zachętą do tego, żeby spoglądać w swoje serca, żeby nie zwiódł nas kusiciel, nam jest w jednym miejscu napisane. Wróćmy do domu, pomyślmy o naszych sercach, pomyślmy o tym, gdzie jesteśmy. Nie zróbmy tego w pośpiechu, bo w pośpiechu to będzie tak, wiecie, jakby ktoś przeleciał przez łazienkę 30 na godzinę i tam popatrzył do lustra, niewiele tam zobaczy w tym lustrze, nie? Pomyślę, o, świetnie wyglądam, nie? Ale tam jest napisane, że ten, który rzetelnie stanął przed lustrem, to przypatrzył się sobie, nie? Żeby się przypatrzyć sobie, to nie możesz przemknąć 30 na godzinę. Żeby się przypatrzyć sobie, musisz się zatrzymać przed tym lustrem. Kiedy wrócimy do domu, nie próbujmy tak przebiec, nie jest ze mną tak źle. Rozejrzałem się na tym nabożeństwie w prawo i w lewo i no, wyglądam świetnie. Nie? Jak wypadniesz, kiedy on cię przejrzy? To jest pytanie, które zostanie z nami, które pójdzie z nami do domu. Kiedy tak wnikliwie się przyjrzymy sobie, swojemu sercu i jeżeli stwierdzimy, że wszystko jest w porządku, to wiecie co? To przed nami wiersz 22. Możesz śmiało stanąć przed Bogiem i prosić o rzeczy wielkie, niepojęte, takich, których dzisiaj jeszcze może nie znasz, nie wiesz, nie wyobrażasz sobie. Ale to jest perspektywa, którą Pan Bóg nam daje. Niech ona zostanie z nami. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi, strzeże. Niech swoje oblicze nad nami rozjaśni. Niech da każdemu z nas swój niebiański pokój też na te dni, które są przed nami. Amen.